Dzień dobry, panie profesorze, witam.
Dzień dobry.
Panie profesorze, czy wybuch przy gazociągu Nord Stream mógł naruszyć składowisko zatopionej po II wojnie światowej broni chemicznej? Czy może pan odpowiedzieć już dzisiaj po pobranych próbkach, bo wiem, że państwo pracowaliście w tym rejonie?
Niestety wyników takich produktów degradacji broni chemicznej jeszcze nie mamy. Powinny być gotowe na koniec listopada. Natomiast wygląda na to, że faktycznie te osady w tamtym rejonie zostały naruszone i o ile same bomby znajdujące się na rejonie składowiska prawdopodobnie nie są naruszone, bo to jest jednak odległość ponad 7 mil, natomiast wiemy, że podobne bomby chemiczne były rozproszone też bliżej w rejonie wybuchu, ponieważ mamy ze strony Helcomu takie doniesienia, że kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt razy rybacy napotykali na takie obiekty w większej bliskości rurociągu, więc ta broń chemiczna mogła być naruszona, a na pewno były naruszone zanieczyszczone osady, które spoczywają w pobliżu tej broni.
A jak wyglądają badania, panie profesorze, które wy prowadziliście? Jak się to technicznie odbywa?
Wygląda to w ten sposób, że wyznaczyliśmy taki tak zwany transekt, czyli pewną odległość między centrum składowiska a miejscem wybuchu i podzieliliśmy ją na 6 równych części, tak mniej więcej po 2 mile i pobieraliśmy próbki wody i próbki osadów z tamtych miejsc, równocześnie sprawdzając rozkład zasolenia i temperatury w kolumnie wody w profilu ciągłym. Również wypuściliśmy robota podwodnego, żeby przeanalizować mętność wody, ale jakby te badania w tej chwili musimy jeszcze przekalibrować, bo wyniki są na tyle dziwne, że musimy je sprawdzić ponownie. W każdym razie wyglądało to w ten sposób, że po prostu przez tak mniej więcej 24 godziny posuwaliśmy się powoli w stronę rurociągu i pobieraliśmy kolejno próbki. No na tyle, na ile nam pozwoliła duńska i szwedzka marynarka, bo tam jest przy samym rurociągu strefa zamknięta. Nam się na szczęście udało uzyskać zezwolenie na podejście 2 mile od tego miejsca wybuchu i to było na tyle, na ile żeśmy się odważyli prosić.
Na tej odległości już można jakoś stwierdzić, na podstawie mętności wody na przykład, że coś tam się wydarzyło niedobrego dla ekosystemu?
Tak. Jak się okazuje, nawet w odległości jakichś 10 mil już ta kolumna wody jest zaburzona. I tak jak z reguły w tamtym miejscu wygląda pod wodą tak, jakby śnieg padał, ponieważ zawiesina ta z góry skleja się w duże płatki i spada w takiej postaci, to w tym roku tylko na południowym skraju składowiska tak wyglądało. Natomiast im bliżej miejsca wybuchu, tym było bardziej mętnie i mniej tych płatków. W tych miejscach takich bliżej, 10 mil od, to już była kompletna mgła, widoczność jakieś 10 centymetrów i zupełnie tych dużych płatków nie było. Czyli wygląda na to, że ten wybuch podniósł drobną zawiesinę z dna i rozproszył ją w tamtym obszarze.
A kto prowadzi badania pobranych przez was, przez naukowców próbek wody? Gdzie to się odbywa?
To się odbywa w Instytucie Oceanologii PAN częściowo. Również Uniwersytet Gdański nam w tym pomaga. I Wojskowa Akademia Techniczna będzie też w to zaangażowana.
A czy ta zawiesina, o której pan mówi, ewentualnie czy to skażenie może mieć wpływ na organizmy morskie i jaki? Czy te związki mogą się kumulować w rybach? My zawsze o tym rozmawiamy.
Tak. Tak, te związki mogą się kumulować w rybach, aczkolwiek no, objętość tej wody, do której to się rozproszyło, jest duża. Więc to będzie miało raczej efekt chroniczny niż taki uderzeniowy, żeby spowodować katastrofę ekologiczną na dużą skalę. W tej chwili pierwsze co widzimy, to widzimy to, że osady denne, taka cienka warstwa zawiesiny, która normalnie tam spoczywa i normalnie jest bardzo wzbogacona w metale, tak zwana fluffy layer, ponieważ jest taka faktycznie puchata warstwa zawiesiny, która jeszcze nie stała się osadem.
To są zanieczyszczenia, metale ciężkie, związki antyporostowe, to wszystko, co po prostu trafia do wody, tak?
Tak, jak najbardziej. I teraz się okazało, że ta warstwa jest czystsza niż powinna być. Z reguły jest bardziej zanieczyszczona niż osad, ale okazuje się, że tym razem jest czystsza i nasza hipoteza jest taka, że to się po prostu wzbiło do wody i uwolniło tą zawartość tych toksycznych związków prosto do kolumny wody.
Czyli każde naruszenie, każde wybuchy, każde zaburzenie tego środowiska to jest, no, można powiedzieć, takie wzburzenie czegoś złego, ale jednak nieruchomego, a w tym momencie, kiedy się to narusza, jest to groźne, może być to groźne.
Jak najbardziej i tutaj też to jest taki problem trochę większy, ponieważ my, zarówno jak nasi koledzy z Niemiec, którzy pracowali z problemem zatopionej amunicji, wskazujemy już od kilku lat, że takie usuwanie amunicji konwencjonalnej, która zalega w morzu poprzez po prostu wysadzanie jej, to jest na trochę mniejszą skalę, ale to jest podobne zdarzenie, bo każdy taki wybuch wzbija te osady, które są zanieczyszczone i uwalnia to do wody, więc staramy się raczej przekonywać tych ludzi, którzy podejmują decyzję, że mimo tego, że jest to trudniejsze, ale lepiej takie bomby rozbrajać, wydobywać i niszczyć na lądzie, niż wysadzać je może nie w powietrze, ale do wody, pod wodą w miejscu zatopienia.
Panie profesorze, ile tej broni chemicznej tam znajduje się w tej słynnej głębi bornholskiej? Jakby pan odległość jeszcze też podał pomiędzy tą głębią a tym wybuchem, który miał miejsce przy Nord Stream?
To jest tak, że północny skraj tego miejsca zatopienia to jest około 10 mil morskich, czyli niecałe 20 kilometrów od miejsca wybuchu. A centrum tego obszaru to jest około 15 mil, czyli jakieś 30 kilometrów od miejsca wybuchu. I tam znajduje się 38 tysięcy ton broni chemicznej, więc całe szczęście, że ten wybuch nie był na tyle duży, żeby to wszystko rozwalić i rozpylić do wody, że to było jednak trochę na północ od tego miejsca. Ale
było blisko.
Mamy nadzieję, że ten efekt nie jest duży, ale to oczywiście wykażą badania.
A co, jakie związki, panie profesorze, jeszcze krótko, gdyby w wyniku tego wybuchu trafiły lub mogły trafić, to jakie to są związki?
Z samego wybuchu na pewno pochodne materiałów wybuchowych. Natomiast z tego, że te osady się podniosły, no to są metale ciężkie, czyli kadm, ołów i rtęć, metal śladowy. To są zanieczyszczenia organiczne, takie jak na przykład te już nieużywane, a toksyczne herbicydy czy pestycydy, takie jak DDT i inne podobne zanieczyszczenia organiczne. I również, tak jak pani wspomniała, te związki butylocynowe używane do ochrony kadłubów statków przed porostami.
A ten słynny iperyt, panie profesorze, a ten słynny iperyt, o którym wiele razy rozmawialiśmy, o którym mówili rybacy też wielokrotnie, którzy napotykali takie bryły, wyciągając je w sieciach?
Jeśli by doszło do faktycznie połamania tych korpusów bomb, które się tam znajdują, to mógłby nawet sam iperyt się w wodzie znaleźć, ale bardziej się spodziewamy tego, co wyciekło z bomb i już się zmieniło w środowisko, czyli pochodnych iperytu i pochodnych pochodnych środków bojowych, czyli Clark 1, Clark 2 i Adamsyt i ich pochodne.
Jeszcze zapytam na koniec, bo to nie jest już pana, że tak powiem, ścieżka naukowa, to nie jest już pana dziedzina, ale może pan wie, kto zatopił tak naprawdę broń trującą i te wszystkie związki w głębi bornholskiej. Jak to jest historycznie podzielone? Rosjanie, alianci?
Historycznie, jeżeli chodzi o pochodzenie broni chemicznej, która się znajduje na głębi Bornholmskiej, to dokładnie wiemy, kto zatopił, ponieważ to jest efekt porozumienia w Poczdamie, które kończyło II wojnę światową, demilitaryzacja Niemiec. Broń chemiczna i w ogóle całe arsenały niemieckie zostały podzielone między aliantów, oni mieli się tego pozbyć. Pozbyli się tego między innymi przez zatopienie w morzach i akurat ta część, która znajduje się na głębi Bornholmskiej, to jest marynarka radziecka, która się tego pozbyła. Także dokładnie wiemy, kto to zatapiał. Jest to w dokumentach Helcomu dostępne.
Wracając jeszcze do wyników tych badań, mówi pan, koniec listopada mogą być upublicznione albo przynajmniej wam znane.
Raczej będą znane nam w postaci surowej. Natomiast jeżeli chodzi o publikację tych wyników, to jeszcze trzeba będzie to napisać, więc sądzę, że raczej połowa grudnia, jeżeli będziemy szczególnie pracowici i na tyle szczęśliwi, że uda nam się zobaczyć jasno zależności i wysnuć jasne hipotezy.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję, do widzenia.